Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Arkadiusz Dąbrowski, szef miejskich struktur PSL, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A to sobie popolitykujemy na początek, tak z perspektywy Warszawy, bo mamy 100 dni premiera Mateusza Morawieckiego. Przeleciało szybko, powiedziałbym.
Bardzo szybko.
Te 100 dni. Zapamiętał pan coś takiego arcyważnego, co wydarzyło się w ciągu tych 100 dni w naszym kraju z inicjatywy pana premiera?
Znaczy, nie zapamiętałem żadnej jakiejś takiej ciekawszej inicjatywy. Wydaje mi się, że te główne inicjatywy, które PiS wprowadzał, to już mamy za sobą, czyli głównie chodzi o politykę taką społeczną, rodzinną, czyli
program 500+. Plus, tak. W zasadzie.
Teraz w zasadzie dziwię się po prostu rozgrzebywaniu pewnym rzeczom, taką jak ta ustawa o IPN-ie i tym całym konflikcie, że się tak wyrażę, z Izraelem też.
Tu pan premier też miał swoje trzy grosze.
Też miał swoje trzy grosze i w zasadzie to głównie zapamiętałem z tych 100 dni o tym takim kryzysie dyplomatycznym, który mamy teraz z Izraelem, ze Stanami Zjednoczonymi. Nic więcej, wydaje mi się, premier Morawiecki niczym więcej nie zachwycił.
Odwołał kilku wiceministrów.
Tak, odwołał kilku wiceministrów.
Ale teraz... tak łaskawie, bo nie przebiła się informacja, bo panowie zostali odwołani. Pewnie mało który Polak znał tych ministrów, z całym szacunkiem do większości panów. Gdzieś tam lokalnie mogli być znani, tak jak chociażby pan Jerzy Materna w Zielonej Górze, ale okazało się, że zostali odwołani z funkcji. Natomiast jeśli któryś z nich ma ochotę pracować w administracji w danym ministerstwie, to dostał taką propozycję, przechodzi do służby cywilnej. Czyli w zasadzie nie odchudziliśmy administracji de facto, bo jeśli ci panowie będą chcieli dalej pracować w tej administracji, to dalej będą pracować, tylko na innych stanowiskach.
Nie, to była zmiana kosmetyczna spowodowana nastrojami społecznymi. Po prostu ostatnimi czasy słyszymy o tych nagrodach, o pęczniejącej administracji rządowej, o tych wiceministrach, podsekretarzach, sekretarzach stanu, których jest bardzo dużo. I dlatego też został wykonany ten ruch, aby zamknąć usta może opozycji.
No to czy... pan premier u siebie w kancelarii też przyznawał nagrody za pierwszy miesiąc pracy.
No dokładnie. Także pieniądze publiczne zawsze były tematem takim rażącym opinię publiczną, w szczególności nagrody czy też wynagrodzenia. Teraz wraca też sprawa, tak się często zastanawiam, kiedy słyszeliśmy te taśmy z restauracji Sowa i Przyjaciele, kiedy pani Binkowska mówiła o tym, że za 6 tysięcy nikt normalny nie będzie pracował.
No pan Gowin za 16 nie był w stanie.
No właśnie,
za 15.
No, brakuje do pierwszego panu premierowi Gowinowi. Natomiast kwestia jest tego typu, że teraz nagle okazuje się, że jednak tak jest, tak? Bo faktycznie, że razi to w oczy osoby, które zarabiają 2500 czy 3000 zł. Natomiast tam są inne realia.
Ja się też nie dziwię, bo się utarło takie. Taka powtarzana jest prawda od lat zresztą. Wśród wielu Polaków, którzy może nie są specjalnie mocno zaangażowani politycznie, ale najczęściej mówi się tak. Ten polityk, który tam poszedł, poseł, senator, nie wiadomo kto, to on tam siedzi i nic nie robi. A bierze kolosalne pieniądze, a ja zasuwam od 6 do 6, tak, albo w jakichś innych godzinach na dwie zmiany i nie zarabiam nawet połowy tego. No, ludzie powtarzali od zawsze tego typu
tak,
rzeczy.
Tak, ale to jest, to się utarło po prostu już w polskiej świadomości, że tak jest. Natomiast należy też spojrzeć na to z innej perspektywy, że często są to ludzie, którzy zostawili swoje rodziny w różnych częściach Polski, musieli w Warszawie wynająć mieszkanie, ponoszą koszty życia w Warszawie, które są o wiele droższe niż w innych miastach tutaj Polski, a szczególnie na, powiedzmy, na obrzeżach miast. I oni ponoszą znacznie większe koszty życia, szczególnie też te podróże. Wydaje mi się, że bezcenny jest czas spędzony z rodziną, tak? I jeżeli ktoś decyduje się podjąć wyzwanie, no bo jest to też pewne wyróżnienie, oczywiście taka ministerialna, i pozostawia swoją rodzinę, jest to pewnego rodzaju poświęcenie i nie wierzę, że ludzie robią to dla pieniędzy, dlatego że...
Że tam nie ma aż tak wielkich pieniędzy.
Nie ma aż tak wielkich pieniędzy. Mówię, jeżeli zestawimy wynagrodzenie przeciętne te Polaka, który zarabia 2500 czy 3000, jak usłyszy, że minister zarabia 12 tysięcy czy tam 15 tysięcy, no to faktycznie, o Jezu, no to co on narzeka?
Przepaść.
Tak? No, jak przepaść. Natomiast kwestia jest tego typu, że dużo tych pieniędzy idzie właśnie na takie bieżące utrzymanie, tak? Natomiast kwestia jest tego typu też, że często ci ludzie właśnie zostawiają rodziny gdzieś tam w różnych częściach Polski. Od poniedziałku do piątku siedzą w Warszawie, w piątki jadą do domu, nikomu nie zazdroszczę.
Ale to, że zarabiają, przyjmijmy nominalnie, że ileś tam zarabiają, to też świadczy o tym, że w Polsce wykonał się duży postęp pod każdym względem. O, możemy wspomnieć jeszcze raz pana premiera, który mówił ostatnio, że Polska jest porządnym krajem demokratycznym, który rozwija się w sposób taki bardzo jednorodny i dynamiczny, natomiast nasi sąsiedzi, Czesi, a potem dalej przyjaciele Węgrzy, Bułgarzy, to są kraje, gdzie szerzy się tylko i wyłącznie korupcja. Można? Można, czyli u nas jest porządnie.
Oczywiście każdy sobie tą całą statystykę podporządkowuje pod własne potrzeby, natomiast widziałem ostatnio takie zestawienie a propos wolnych niedziel, że, no bo teraz dużo się mówi, że na Zachodzie przecież też w niedzielę się nie handluje, no idziemy tak jak na Zachodzie, chcemy nadążać za tymi trendami. Natomiast statystycznie Niemiec, bo takie zestawienie widziałem, pracuje w ciągu roku 1300 godzin. Natomiast Polak pracuje 1900 godzin. My dogoniliśmy może Zachód, nasz standard życia się podniósł, zarabiamy więcej, ale zarabiamy kosztem naszej pracy. Często Polacy pracują 8 godzin w jednym miejscu, później dorabiają gdzieś na pół etatu albo na jakąś część, na umowę, zlecenie. To nie jest tak, że my...
To coś kosztem czegoś zawsze.
Oczywiście, coś kosztem czegoś, ale to nie jest tak, że ten boom gospodarczy, nasze zarobki, to jest efekt tak bardzo dobrej polityki gospodarczej kraju. To jest efekt po prostu determinacji Polaków, którzy chcą żyć lepiej, ale to jest coś kosztem czegoś. Poświęcamy więcej czasu na tą pracę.
Wczoraj była w Polsce pani kanclerz Angela Merkel. Dobry znak, że jedną z pierwszych wizyt jako po raz kolejny wybrana na urząd kanclerza, no, że przyjechała do Polski. Spotyka się z premierem, spotyka się z prezydentem. Kiedy spotyka się z premierem, rozmawiają na pewnym poziomie ogólności, ale rzeczach ważnych. Oboje, mam wrażenie, wychodzą zadowoleni z tego spotkania. W tle widzimy flagi, tak jak być powinno, według protokołu dyplomatycznego, flagę Unii Europejskiej, flagę Niemiec i flagę Polski. Tak to się odbywa na całym świecie. Zawsze w ten sposób najważniejsze osobistości są goszczone. Natomiast kiedy przejeżdża pani kanclerz na spotkanie z panem prezydentem, to wszyscy specjaliści od wizerunku, od protokołu dyplomatycznego mówią, że coś tu nie zagrało, bo tam już nie było flagi Unii Europejskiej.
Ja tego naprawdę nie rozumiem, bo jeżeli mamy zestawienie flag, czy to wcześniej były takie zestawienia właśnie po pierwszych wystąpieniach pani premier Beaty Szydło, kiedy stała na tle tylko polskich flag, a wcześniej premier Donald Tusk stał na tle flagi przeplatanych, czyli flaga unijna, flaga polska. Czy my w ten sposób zatracaliśmy w jakikolwiek sposób właśnie naszą polskość, naszą patriotyzm? Uważam, że nie. To było ciągle podkreślenie tego, że my jesteśmy Polakami, jesteśmy krajem polskim, niezależnym, suwerennym.
Ważnym, bo tym, ważnym, który jest w strukturach
oczywiście,
Unii, a inne kraje tylko mogą o tym
marzyć. Podkreślamy także, wydaje mi się, że flaga unijna podkreśla także, że jesteśmy częścią czegoś większego, tak? Pewnej wspólnoty, pewnych działań, które mają na celu podniesienie jakości życia nie tylko właśnie Polaków, ale właśnie krajów
zrzeszonych. To Polacy o tym zdecydowali, a nie polityk
oczywiście.
X czy Y, tylko Polacy zdecydowali, że chcą być w strukturach Unii Europejskiej.
Dokładnie. W tym roku właśnie mija 15 lat od referendum przedakcesyjnego, kiedy no, większość Polaków, zdecydowana większość Polaków opowiedziała się za przystąpieniem do Unii Europejskiej.
No ale może być tak, że nie wszystkim smak jest mówienie tu, na miejscu o tym, że Unia jest dla nas ważna. Co innego mówi się będąc w Brukseli czy w Strasburgu, tam co innego mówią nasi najważniejsi politycy i często się inaczej zachowują. Natomiast na potrzeby pielęgnowania własnego elektoratu czasami wybierają taką, a nie inną drogę. I tak się kształtuje polityka
wewnętrzna. Nie jest idealnie. Ja także dostrzegam wiele rzeczy, które osobiście mnie razi, jeżeli chodzi o współpracę z Unią Europejską. Czasami zbyt dużą ingerencję Unii w pewne rzeczy. Uważam, że jeżeli otrzymujemy pieniądze w ramach funduszy, to powinniśmy mieć tutaj zdecydowane jakby zdanie na temat, jak te fundusze wydawać.
Na razie mamy taki plus, że bilans zysków i strat pod względem finansowym no, jest potężną przepaścią pomiędzy tym, co dostaliśmy, a tym, co włożyliśmy do Unii. Bo
dokładnie.
Można powiedzieć, że jesteśmy jednym z tych beneficjentów.
Jednym z największych beneficjentów
teraz. Którzy nie wkładają do budżetu budżetu Unii, natomiast wyciągają bardzo duże pieniądze.
Natomiast mocno Unia nas usztywnia, jeżeli chodzi o te wydatki. Oczywiście my piszemy pewne programy, pewne diagnozy, pewne priorytety. Później Komisja Europejska przyjmuje część swoich rzeczy narzuca. Oczywiście widać to też gołym okiem, że te kraje większe mogą więcej, duży może więcej, bo Niemcy czy Francja bardzo mocno swoje jakby priorytety...
Ale tam, to oni zasilają budżet Unii.
Ale oni zasilają, tak. I to należy o tym przede wszystkim rozmawiać. Dobrze, że taka dyskusja się toczy, natomiast uważam osobiście, że w polityce zagranicznej to jest tak jak z postępowaniem z sąsiadem. Jeżeli żyjesz dobrze ze swoim sąsiadem na podwórku, to ten sąsiad, kiedy wyjeżdżasz, zaopiekuje się twoim kotem, pomoże ci zawsze, będzie popatrzy, czy tam w domu się nic nie dzieje złego. Natomiast jak zaczniesz z tym sąsiadem żyć źle, to on już ci tego kota nie przypilnuje, on już wtedy nie będzie zainteresowany.
Co więcej, najczęściej wtedy sąsiad sąsiadowi robi podgórkę.
Dokładnie. I tak samo jest w polityce zagranicznej. Jeżeli dobrze żyjesz z sąsiadami, to wtedy ta polityka zupełnie inaczej się układa. Te wszystkie umowy, negocjacje biznesowe, gospodarcze wyglądają zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy z sąsiadem nie żyjesz dobrze. No i to jest taka podstawowa zasada, którą zawsze ja się osobiście kieruję i uważam to za duży błąd, jeżeli ten dialog na poziomie polityki zagranicznej przybiera taki agresywny ton. No bo tak niestety przez ostatnie miesiące obserwowaliśmy.
A że miło, jak pieniądze unijne są wydawane w Polsce, to jest zupełnie inna kwestia, nawet jeśli są bardzo mocno obostrzone różnego rodzaju przepisami. Poza tym Polacy przyzwyczaili się już do tego, właściwie traktują to jak jakąś normalność, że to jest worek jakichś pieniędzy unijnych i dzięki temu powstają nam drogi, trasy szybkiego ruchu, inwestycje sportowe, inwestycje jakieś inne. Beneficjentów jest mnóstwo. Zresztą nie da się ukryć, że na przestrzeni lat wiele osób żyje z tego, że funkcjonują fundusze europejskie. Ci pewnie nie powiedzieliby złego słowa na ten temat, no ale to tak, nie wiem.
Ciężko wyobrazić sobie dzisiaj Polskę bez tych funduszy, bez tych inwestycji, które zostały poczynione, bo to naprawdę niesamowity boom inwestycyjny, który obserwujemy przez ostatnie lata. Ja pamiętam jeszcze czasy, początek 2001-2002 roku, kiedy dosyć dużo jeździłem po Polsce, kiedy nie było autostrady, kiedy nie było dróg szybkiego ruchu, kiedy trasę ze Szczecina do Lublina pokonywałem w 16-17 godzin, bo czasem i tak było. A dzisiaj po prostu mamy ciągi komunikacyjne, mamy infrastrukturę, mamy stadiony przede wszystkim. Ja byłem wielkim fanem, zawsze od małego grałem w piłkę nożną. Nie mogłem się nadziwić, dlaczego
marzyli o tym, żeby być w ogóle taki stadion,
jak tak. Obserwowałem w Hiszpanii, czy widziałem w Anglii. Po prostu nie mogłem zrozumieć jako młody chłopak, dlaczego w takim dużym kraju nie ma porządnego jednego stadionu. Dzisiaj mamy nowoczesne stadiony, mamy nowe drogi, nowoczesne budynki. Ludzie, którzy, ja pierwszy raz, tu może wstyd się przyznać, jechałem do Warszawy w 2011 roku. Ja byłem zachwycony po prostu. W zasadzie postęp technologiczny, te wszystkie nowoczesne budynki w Warszawie, miałem wrażenie, że jestem naprawdę w stolicy jakiegoś kraju zachodniego. Rzekłbym, że śmiało Warszawę można porównywać do takich stolic jak Paryż czy Londyn. Oczywiście. I naprawdę nie mamy się czego wstydzić. I dzisiaj naprawdę trudno sobie wyobrazić nasz kraj bez tych funduszy, bez projektów oczywiście twardych i miękkich, bo zyskaliśmy nie tylko wiele milionów na inwestycje.
A jak wspomniał pan o infrastrukturze sportowej, to już wiadomo, że będziemy mieli u siebie mundial, co prawda ten mniejszy mundial, tak. Bo tak zwanych młodzików natomiast będzie. Taki odbył się w Polsce i to właśnie dzięki temu, że mamy taką infrastrukturę, bo gdyby jej nie było, to na kartoflisku nikt by nie grał.
Nie zapominajmy także o euro, które mieliśmy wspólnie z Ukrainą w 2012 roku. To też niesamowite wydarzenie, szczególnie dla kibica piłki nożnej, którym jestem po dziś dzień, chociaż...
Ja wyobraża pan sobie, że Polacy zbojkotują mundial w Rosji? Postać z Biura Bezpieczeństwa Narodowego mówi, że w związku z tym, co wydarzyło się w Wielkiej Brytanii, powinniśmy solidaryzować się z Brytyjczykami i kto wie, być może zbojkotować mundial w Rosji.
Zawsze kiedy dochodzi do takiej debaty, zawsze sam się zastanawiam, jakbym się zachował, bo wiele osób mówi o tym, że nie należy łączyć sportu z polityką. I faktycznie sport w samej swojej, jakby na samych swoich fundamentach jest apolityczny. polityczny i nie powinniśmy...
Pan, bojkotować można różnie. Brytyjczycy powiedzieli, na przykład, nie wysyłamy swoich dziennikarzy tak. na mundial, królewska rodzina nie pojawi się na mundialu, a zawsze się pojawiali i tak dalej, i tak dalej. No tutaj jakby sygnałów można puszczać...
Oczywiście, można wiele sygnałów puszczać, można jakieś opaskę na rękę założyć w ramach Solidarności.
Zresztą w Moskwie mieliśmy kiedyś znanego olimpijczyka, który największy w swoim życiu gest zdążył wykonać.
Tak, pan gest, który przeszedł do historii. Oczywiście form bojkotu jest wiele. Jeżeli byłbym za tym, aby ten bojkot właśnie pokazać w taki sposób, nie w sposób taki, że bojkotujemy, że nie wysyłamy naszej reprezentacji, że nikt tam nie pojedzie, bo to by było
ze szkodą dla sportowców. Myślę, że Polacy zbojkotowaliby polityków polskich bardzo mocno, gdyby się okazało, że nasza reprezentacja, która w tej chwili w rankingach w ogóle wygląda tak niesamowicie, że właściwie właśnie, tam musimy jechać po medal.
Jesteśmy w czołówce i pewnie apetyty są duże.
Dobrze, pożyjemy, zobaczymy. Do mundialu jeszcze trochę czasu zostało. W Rosji nic się nie zmieniło. Prezydent jest ten sam, który
nie
był.
Nie było zaskoczenia.
Ale rekordowy wynik takiego jeszcze pan Władimir Putin.
Rekordowy wynik wyborców pewnie zmotywowały iPhony, które można było wygrać, telefony, bo taka zachęta była. Czytałem, że po prostu to, że Władimir Putin wygra, to nikt nie miał wątpliwości, natomiast chciano naprawdę napędzić bardzo dużą frekwencję.
To może to jest pomysł na wybory, proszę pana, które zbliżają się, można przetestować to na wyborach samorządowych i ja to proszę bardzo, wyborca, który uda się do lokalu, będzie mógł wziąć udział w loterii i wygrać w każdym okręgu
Ministerstwo Finansów robiło już loterię paragonową, która cieszyła się dosyć dużym zainteresowaniem.
Różne osoby wygrywały, co prawda.
Tak, tam też były ciekawe przypadki. Natomiast osobiście jest to dosyć ciekawy pomysł i powiem szczerze, że spodoba mi się. No natomiast oczywiście pojawią się pewnie głosy krytyki, że jest to w pewnym sensie kiełbasa wyborcza, że jak to w dniu wyborów rozdawać, że to już jest jakby też pewien rodzaj agitacji.
Zdarzały się takie przypadki i w Polsce, że dana osoba kandydująca na jakiś urząd podwoziła inne osoby.
Były takie przypadki,
do
oczywiście.
Do lokali wyborczych, co więcej wcześniej serwowała im może nie wikt i opierunek, ale wikt w postaci napojów płynnych, żeby ich więcej poszło i żeby byli rozgrzani, żeby
wybierając
się do lokali.
Widziałem nawet polityków, którzy rozdawali baloniki przed lokalem wyborczym. No, różne są formy, oczywiście. Natomiast ta forma, która została zastosowana w Rosji ostatnio, że wygra telefon, wygraje fona, no była ciekawa.
To jak cała Rosja jest i była ciekawa bez względu na to pod czyimi rządami. A państwo, jak już o wyborach rozmawiamy, pójdziecie razem z klubem prezydenckim do wyborów? Może się zdarzyć tak, że będziecie mieli w jakimś sensie wspólne listy? Rozmawiacie na ten temat? Bo tu nic nie jest przesądzone oczywiście jeszcze. A może się tak zdarzyć?
Powiem tak. Jest jeszcze dużo czasu do wyborów i za wcześnie, żeby na ten temat mówić.
Ale niech pan nie mówi, że nie było takich rozmów, tak?
Istnieje taka możliwość, jak najbardziej. Tym bardziej, że wielokrotnie podkreślaliśmy jako Polskie Stronnictwo Ludowe, organizacja miejska, że wspieramy politykę miasta, bo wspieramy budżet proinwestycyjny i te wszystkie ruchy magistratu pochwalamy. Oczywiście też staramy się być takim trzeźwo patrzącym na to wszystko ugrupowaniem i kiedy są pewne niejasności, to także pytamy i dowiadujemy,
i
dążymy.
Taka będzie cała ta kampania, można odnieść wrażenie, bo państwo mówicie w ten sposób, że owszem, przyglądacie się, chłodno analizujecie to wszystko, jeśli jest coś dobrego, mówicie, że jest dobre, jeśli jest coś złego, mówicie, że złe. To samo mówi ustami przewodniczącego Adama Urbaniaka tu w studiu. Platforma Obywatelska mówi, nie będziemy w czambuł uderzać w prezydenta i w jego klub, natomiast będziemy też dokonywać chłodnej kalkulacji i mówić, że być może coś można było zrobić lepiej, być może coś można było zrobić mniej dobrze. No, PiS podejrzewam, że takiej deklaracji nie złoży, raczej będzie w tej grupie kontestującej mocno prezydenta Kubickiego. No i takich grup mamy więcej w mieście i pewnie czym bliżej wyborów.
Miasto Zielona Góra przypomina mi teraz dokładnie sytuację, którą mamy w kraju, czyli podzielone miasto jest na ugrupowanie, które rządzi, czyli Klub Zielona Razem w koalicji z Platformą, no i oczywiście prezydent Kubicki i totalna opozycja. Tak, i mamy podział też w kraju, tak, jest PiS, który rządzi razem jako Zjednoczona Prawica z Porozumieniem i
Solidarną Polską.
I Solidarną Polską, a reszta jest nazywana totalną opozycją. Najlepszy przykład tego, to właśnie była wspomniana już dzisiaj na tutaj na antenie 500+. Kiedy pojawił się pomysł 500+, totalna opozycja, wszyscy w jednym szeregu krzyczeli:
zbankrutujemy.
Zbankrutujemy. Nie będzie pieniędzy, skąd te pieniądze? Weszło 500+.
Wszyscy będą pili i będzie patologia. Tak, było powiedziane.
Tak, gdy weszło 500+, to się zaczęło. Wszyscy będą pili, będzie patologia. Zmieniła się całkowicie. Już nikt nie wspominał o tym, że nie będzie pieniędzy nie wiadomo skąd, tylko że wszyscy będą pili. Dzisiaj wszyscy mówią, że jednak 500+ jest dobre, ale należałoby wprowadzić pewne modyfikacje. No, pojawiają się pewne pomysły. Dzisiaj nawet w rozmowie z jednym z moich znajomych słyszałem ciekawą też propozycję. Powiedział do mnie, że uważa, że 500+, owszem, to jest bardzo dobre, wspiera rodziny, natomiast powinien być taki warunek, że przynajmniej jeden rodzic pracuje. No, ciekawa propozycja.
Też jakiś pomysł.
Jakiś pomysł. Bardzo mi się to spodobało. Ale wracając teraz z powrotem tutaj na nasze zielonogórskie podwórko, mamy dokładnie tą samą sytuację. Cokolwiek się nie wydarzy, cokolwiek nie zrobi prezydent, to cały czas słyszymy krytykę.
Tylko
tak?
Tutaj ta analogia nie może być tak idealna do tego, co się dzieje w kraju, bo w kraju obóz prorządzący przez cały czas mówi, co za opozycja, to w ogóle żadna opozycja. Ci, którzy z nimi sympatyzowali do tej pory, bo na przykład byli wyborcami Platformy, czy ludźmi, którzy deklarowali, że będą głosować na Nowoczesną, mówią, no są byle jacy, nie potrafią niczego zrobić, za co się zabiorą, to jest zrobione byle jak. U nas dla odmiany chyba tak nie wygląda. Mam wrażenie, że ci, którzy najmocniej krytykują, wytykają różnego rodzaju błędy, które zostały ich zdaniem popełnione, są przeświadczeni o swojej wielkości.
Są przeświadczeni o swojej wielkości. Też obserwuję od jakiegoś czasu taki niebezpieczny proceder, że inwestycje unijne stały się orężem walki wyborczej i niestety na tym budowaniu kapitału politycznego poprzez opozycję, która stoi przeciwko miastu, przeciwko prezydentowi Kubickiemu, cierpią mieszkańcy, bo te wszystkie larum, które jest podniesione, blokowanie inwestycji, odbija się po prostu na mieszkańca, bo te inwestycje są dla mieszkańców. Zanim cokolwiek ocenimy, zanim siądziemy i powiemy, czy coś było zrobione dobrze, czy źle, to powinniśmy dać skończyć i ocenić efekty w ogóle tej pracy, bo dzisiaj cały czas rozmawiamy o czymś, czego jeszcze na oczy nie widzieliśmy. Oczywiście można się zastanawiać, czy tych drzew nie było wyciętych zbyt wiele. Ja osobiście nie wierzę po prostu w to, że ktoś tutaj łamie prawo, bo nie wierzę w te argumenty, bo nikt rozsądny po prostu nie łamie prawa czy też przepisów. Jeżeli są pewne niejasności, należy je oczywiście wyjaśniać. Natomiast mówię, ja osobiście jako mieszkaniec, mówię teraz jako mieszkaniec, nie jako polityk, ubolewam nad tym, że nie powstały na Wzgórzach Piastowskich te centrum zimowe. Ja naprawdę bardzo chciałbym tam pójść i zjechać sobie z Tatrzańskiej, tym bardziej, że jest tam jeszcze ślady tego wyciągu, który tam kiedyś funkcjonował. Tam kiedyś to było, tak? Ja bym naprawdę chciał tam w zimę, kiedy spadnie śnieg, pójść ze znajomymi, pokazać im coś fajnego. Takie coś na przykład stworzono też w Szczecinie, tak? Jest tam górka.
Wiele miast w Polsce ma tego rodzaju rozwiązania.
Oczywiście. Ja nawet powiem szczerze, że kiedy mieszkałem w Wielkiej Brytanii, w Manchesterze jest też stok narciarski kryty. Wybudowany, potężna budowla w ogóle, no coś niesamowitego. Natomiast tutaj mieliśmy też szansę, żeby takie coś mieć. Nie mamy. I teraz zastanawiam się po prostu, jak długo ci, którzy stoją w opozycji do prezydenta, będą blokować inne inwestycje. Jak długo mieszkańcy po prostu będą na tym cierpieć, bo przecież to jest dla nas, tak? I Uważam osobiście, że jest to po prostu sposób na budowanie kapitału politycznego. Mam takie...
I w tym roku na pewno tak będzie, przynajmniej do wyborów, że będzie mnóstwo osób z różnych stron się pojawiać, tak, którym coś nie będzie
smakować. Śmiać mi się chciało, panie redaktorze, z jednej rzeczy, taki mój tok myślowy. Niedawno prezydent Kubicki wspomniał o tym, że minęły dokładnie 3 lata od momentu, kiedy został wybrany na kolejną kadencję jako prezydent. I powiem szczerze, że tak, czytałem ten wpis, oczywiście przypomniałem sobie też całą tą kampanię, też byłem w szoku, że te 3 lata minęły, bo to tak szybko po prostu, też mocno byłem zaangażowany w kampanię naszego kandydata wtedy, Rafała Nieżurbidy. I taka po prostu dygresja mnie tchnęła, że myślę sobie, kurczę, co wy byście bez tego prezydenta Kubickiego zrobili? Bo gdyby nie było prezydenta Kubickiego, to opozycja i niektóre media nie miałyby w ogóle tematu, na który mogliby rozmawiać. Tak?
Bo z Kubickim jest trochę jak z Unią Europejską. Wie pan, ludzie się przyzwyczaili i jeśli ktoś jest odpowiedzialny za coś w mieście, to jest to Kubicki. Część osób, tak, weźmy pod uwagę to, że nie mogła głosować jeszcze 3 lata temu, tak, na prezydenta Kubickiego. Już nie mówię o tym, że jeszcze w poprzedniej kadencji nie mogłem, natomiast część osób urosła z tym Kubickim, tak, doszła do momentu, że uzyskuje prawa wyborcze. No, no tak to się dzieje po prostu.
Nie, dosłownie wygląda to w ten sposób teraz w Zielonej Górze, że jakakolwiek inicjatywa miasta, to jest od razu reakcja ruchów społecznych, które się tak nazywają, i całej opozycji do prezydenta po prostu. Cokolwiek by się nie wydarzyło, jakikolwiek post, jakiekolwiek zdjęcie, podpisana nowa umowa, od razu jest cała litania zarzutów, że nie było konsultacji, że...
Widzi pan, jakie to nieszczęście, że powstały media społecznościowe. Tak. Myślę, że gdyby funkcjonowały, kiedy w wyborach biła się lata temu, zresztą z sukcesem pani Bożena Aronowicz z panem Zygmuntem Listowskim, gdyby wtedy funkcjonowały media społecznościowe na poziomie bardziej zaawansowanym niż gadu-gadu, to też nie byłoby tak lekko.
No nie, no media społecznościowe na pewno spełniają dzisiaj bardzo, to jest bardzo potężna broń, jeżeli chodzi o wybory. Dzisiaj też czytałem taką analizę, wymieniano właśnie kampanię, kiedy prezydent Andrzej Duda startował właśnie w szrankach z Bronisławem Komorowskim, jak wielką rolę odegrały właśnie media społecznościowe, Facebook, Twitter w trakcie kampanii prezydenta. Faktycznie robili to bardzo dobrze i Facebook był dosłownie i Twitter zapchany wszelkiego rodzaju newsami na temat właśnie kandydata.
A że zajmują się często tym bardzo wyspecjalizowane agencje i że przyszło to do nas z zachodu, jak wszystko co dobre,
dokładnie,
i złe, no to wiemy wszyscy bardzo dokładnie, bo przecież identycznie było w Stanach Zjednoczonych, tylko tam na jeszcze większą skalę. Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.